Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Build to Last. Successful Habits of Visionary Companies to książka z zakresu literatury biznesowej i zarządzania, napisana przez Jima Collinsa i Jerry Ego i Porrasa. Autorzy opierają się na wieloletnim badaniu porównawczym prowadzonym w Stanford Graduate School of Business, w którym zestawili wybitne, długowieczne firmy z ich konkurentami. Celem nie było opisanie jedynie charyzmatycznych liderów ani pojedynczych trafionych produktów, lecz zrozumienie, dlaczego niektóre organizacje potrafią zachować siłę przez dekady i zmieniające się warunki rynkowe. Książka analizuje takie pojęcia jak rdzenna ideologia, wielkie śmiałe cele oraz równowaga między zachowaniem tożsamości a pobudzaniem rozwoju. Jej znaczenie polega na tym, że proponuje model myślenia o firmie jako trwałej instytucji, a nie krótkoterminowym projekcie. To publikacja przeznaczona dla liderów, menedżerów, przedsiębiorców i osób zainteresowanych strategią organizacyjną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, badanie porównawcze jako fundament całej książki, najważniejszą cechą Build to Last jest metoda, a nie sam zestaw wniosków. Collins i Porras przeprowadzili wieloletnie badanie, w którym porównali 18 firm uznanych za wyjątkowo trwałe z ich mniej skutecznymi konkurentami. Taki układ pozwolił im szukać różnic nie w pojedynczych sukcesach, lecz w długim czasie i w różnych fazach rozwoju organizacji. Dzięki temu książka nie opiera się na anegdocie ani na intuicji, tylko na systematycznym porównaniu wzorców działania. To ważne, ponieważ wiele książek biznesowych opisuje sukces po fakcie, natomiast tutaj autorzy próbują wyłuskać wspólne mechanizmy, które powtarzały się w firmach utrzymujących pozycje przez pokolenia. Z metodologii wynika też główna teza książki, że trwała wielkość organizacji nie zależy wyłącznie od jednego genialnego pomysłu, lecz od konstrukcji instytucji. Taki sposób myślenia sprawia, że książka ma charakter analityczny i porządkujący, a nie wyłącznie inspiracyjny. Po drugie, rdzenna ideologia jako wewnętrzny kompas organizacji. Centralnym pojęciem książki jest rdzenna ideologia, czyli zestaw trwałych wartości i celu, które nadają firmie tożsamość niezależnie od zmian rynkowych. Autorzy pokazują, że najbardziej trwałe przedsiębiorstwa nie definiują się wyłącznie przez zysk, lecz przez głębszy sens działania, który wspiera decyzje w codziennej praktyce. W tym ujęciu misja i wartości nie są ozdobnym hasłem do raportu rocznego, ale mechanizmem porządkującym priorytety, zatrudnianie ludzi i ocenę ryzyka. To rozróżnienie jest istotne, bo wyjaśnia, dlaczego niektóre firmy potrafią przetrwać zmiany liderów, technologii i otoczenia konkurencyjnego. Rdzenna ideologia nie oznacza stagnacji, przeciwnie, ma chronić to, co najważniejsze, aby reszta organizacji mogła się zmieniać bez utraty sensu. W praktyce autorzy sugerują, że silne firmy wiedzą, czego nie wolno im poświęcić, nawet wtedy, gdy opłacałoby się to krótkoterminowo. Ta myśl odróżnia książkę od prostych poradników o efektywności. Po trzecie, Big Hairy Audacious Goals jako narzędzie pobudzania postępu. Drugim kluczowym elementem analizy są tak zwane hacks, czyli bardzo ambitne, długofalowe cele, które mobilizują organizację do przekraczania aktualnych ograniczeń. W książce nie chodzi o puste hasła motywacyjne, lecz o cele na tyle wyraziste, że wymuszają koncentrację, odwagę i spójność działań. Autorzy sugerują, że visionary companies potrafią łączyć stabilne wartości z wyraźnym poczuciem kierunku, a PHAC pełni właśnie funkcję takiego kierunku. Ambitny cel pomaga ludziom zrozumieć, dokąd firma zmierza, i buduje energię potrzebną do zmian, innowacji oraz rozwoju kompetencji. Jednocześnie PAK nie działa samodzielnie, bo musi być osadzony w rdzennej ideologii, inaczej zamienia się w chaotyczną gonitwę za wzrostem. Książka pokazuje więc subtelną równowagę między dyscypliną a aspiracją. To ważny wniosek dla menedżerów, ponieważ sugeruje, że trwałość organizacji wymaga nie tylko obrony tradycji, ale też umiejętnego wyznaczenia celów, które przesuwają granice możliwego. Po czwarte, zachowaj rdzeń, pobudzaj rozwój. Czyli model trwałej zmiany, jednym z najbardziej użytecznych wkładów książki jest zasada zachowywania rdzenia przy jednoczesnym pobudzaniu rozwoju. Autorzy pokazują, że wielkie firmy nie są ani skamieniałe, ani chaotycznie zmienne. Ich siła polega na tym, że potrafią chronić kluczowe wartości i jednocześnie stale odnawiać produkty, procesy i sposoby działania. To podejście pomaga rozwiązać pozorny paradoks zarządzania, bo wiele organizacji uważa, że albo musi trzymać się tradycji, albo agresywnie się zmieniać. Collins i Porras twierdzą, że prawdziwie trwałe firmy robią jedno i drugie, ale na różnych poziomach. Rdzeń pozostaje nienaruszony, natomiast formy realizacji są elastyczne. Taki model jest szczególnie ważny w otoczeniu gospodarczym, gdzie technologie i rynki szybko się zmieniają. Książka pokazuje, że trwałość nie oznacza bezruchu, tylko umiejętność uczenia się bez utraty tożsamości. Dla czytelnika oznacza to praktyczny sposób myślenia. O transformacji. Najpierw należy ustalić, co jest nienegocjowalne, a dopiero potem decydować, co można przebudować. Na koniec granice książki, czyli siła inspiracji i spór o przyczynowość. Build to Last jest bardzo wpływowa, ale jej recepcja pokazuje też ważne ograniczenia. Część krytyków zwraca uwagę, że nie wszystkie firmy opisane jako wizjonerskie utrzymały później dawną pozycję, co rodzi pytanie. Czy zidentyfikowane wzorce rzeczywiście gwarantują długowieczność? Inni podkreślają, że sukces przedsiębiorstw może zależeć także od szczęścia, cyklu gospodarczego i czynników trudnych do uchwycenia w badaniu porównawczym. Mimo tego książka zachowała znaczenie, bo nie obiecuje prostego przepisu na nieomylność, lecz oferuje silny język do rozmowy o kulturze organizacyjnej i strategii. Jej wartość polega więc nie na stworzeniu uniwersalnej recepty, ale na uporządkowaniu myślenia o tym, co buduje trwałość instytucji. Dzięki temu książka jest cenna zarówno dla praktyków zarządzania, jak i dla czytelników zainteresowanych analizą, dlaczego jedne organizacje przetrwają dekady, a inne gasną mimo początkowych sukcesów. To właśnie połączenie ambicji badawczej i praktycznej użyteczności wyróżnia ją na tle wielu podobnych pozycji. Podsumowując, po tę książkę powinni sięgnąć przede wszystkim menedżerowie, przedsiębiorcy, członkowie zarządów, konsultanci oraz wszyscy, którzy chcą zrozumieć, jak buduje się organizacje odporne na zmiany i czas. Przyda się także czytelnikom zainteresowanym strategią, kulturą organizacyjną i przywództwem, bo pokazuje, że trwały rozwój nie wynika jedynie z dobrego produktu albo silnej osobowości lidera. Jej praktyczna wartość polega na tym, że uczy rozróżniania między tym, co stanowi rdzeń firmy, a tym, co można zmieniać bez utraty tożsamości. Na tle podobnych książek biznesowych wyróżnia ją rygor porównawczy oraz skupienie na długim horyzoncie, a nie na doraźnych modach zarządczych. To nie jest poradnik z prostymi hasłami, lecz próba opisania mechanizmów, które pomagają organizacji przetrwać kolejne epoki i kolejne pokolenia liderów. Dla czytelnika oznacza to nie tylko inspirację, ale też uporządkowane narzędzie do myślenia o strategii, kulturze i sensie działania. Właśnie dlatego książka pozostaje ważnym punktem odniesienia w literaturze o zarządzaniu. Jeśli chcesz nas wesprzeć Jim Collins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.